Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Za chwilę aktualności watykańskie, następnie rozmowa z biskupem Markiem Jędraszewskim o odbywającym się w Madrycie europejskim spotkaniu duszpasterzy akademickich. Na koniec zaś okruchy Ewangelii i ksiądz Waldemar Turek. Na sobotni magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Starość sama w sobie nie jest patologią, choć dziś tak właśnie bywa postrzegana przez medycynę. Ludzie starzy mogą być w istocie błogosławieństwem dla społeczeństwa. Z ich doświadczenia powinny się bowiem uczyć młode pokolenia, stwierdził na forum ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka przedstawiciel Stolicy Apostolskiej. Arcybiskup Silvano Tomasi wziął udział w debacie na temat prawa starców do opieki zdrowotnej.
Watykański dyplomata przyznał, że we współczesnym świecie zachwiane zostały proporcje demograficzne, zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Coraz szybciej rośnie tam odsetek ludzi w podeszłym wieku. Stwarza to problemy natury społecznej, ekonomicznej, medycznej i psychologicznej. Na utrzymanie ludzi starych trzeba przeznaczać coraz większe środki budżetowe, a ich opieką musi się też zajmować odpowiednio przygotowany personel. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ przypomniał, że Kościół katolicki ma wielki udział w pomocy niesionej osobom w podeszłym wieku. Na całym świecie posiada ponad 15 tysięcy domów starców. Oprócz tego prowadzi też wiele hospicjów.
Odnosząc się do raportu na temat starców przygotowanego przez Radę Praw Człowieka, arcybiskup Tomasi poparł zawarty w nim wniosek o zagwarantowanie prawa do swobodnego decydowania osoby starej o swym leczeniu. Stanowczo jednak sprzeciwił się sugerowanemu przez ONZ-owski raport rzekomemu prawu do eutanazji. Nikt nie ma prawa decydować o życiu i śmierci, podkreślił watykański dyplomata.
Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. To hasło papieskiej podróży do Niemiec przypomniał w cotygodniowym felietonie radiowym ksiądz Federico Lombardi. Watykański rzecznik zinterpretował te słowa jako odpowiedź na ludzkie niepokoje w odniesieniu do przyszłości świata i człowieka. Jest to tym istotniejsze, że w dobie globalnego kryzysu wiele oczu w Europie zwraca się w kierunku Niemiec, licząc na ich potęgę, ale dostrzegając tam również pogłębiającą się zapaść chrześcijańskiej wiary.
Poczynając od pierwszego dnia po swoim wyborze, papież Benedykt wyjaśniał nam, że prymat Boga będzie priorytetem jego pontyfikatu. Kim jest Bóg, jak zobaczyć jego oblicze, gdzie go spotkać i jak z nim rozmawiać? W jaki sposób relacja z Bogiem ukierunkowuje życie każdego i jego odpowiedzialność społeczną, stanowiąc podstawy poszukiwania sprawiedliwości i prawa? Bóg nie jest oderwany od życia. Nie można oczekiwać od papieża odpowiedzi na kwestie marginalne, ale na sprawy najbardziej istotne. Przemierzając kraj, gdzie totalitarna negacja Boga ukazała najbardziej skrajne skutki, wspólnie będziemy się zastanawiać, jak angażować się, jako ludzie, jako wierzący w Boga, jako chrześcijanie i katolicy, w budowanie przyszłości godnej człowieka.
Martin Luther byłby zadowolony z Benedykta XVI, z jego chrystologicznego ekumenizmu, uważa kardynał Kurt Koch. Na łamach dzisiejszego wydania L'Osservatore Romano przewodniczący papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan rozwodzi się nad ekumenicznym aspektem podróży Benedykta XVI do Niemiec. Ten rys był już wyraźnie obecny podczas dwóch poprzednich podróży papieża do ojczyzny. Tym razem będzie o tyle silniejszy, że w programie wizyty znalazł się również Erfurt, gdzie Martin Luther był katolickim mnichem.
Kardynał Koch podkreśla, że dla Benedykta XVI podstawą ekumenizmu nie jest filantropia czy dobre wzajemne relacje, lecz chrystologiczne wyznanie wiary, którego najlepszym świadectwem są choćby kolejne tomy książki Józefa Ratzingera Jezus z Nazaretu. Papież jest przekonany, pisze szwajcarski Purpurat, że ekumenizm, aby mógł wzrastać, musi być zakorzeniony w głębokiej wierze. Inaczej nie zdoła się obronić przed dwoma najpoważniejszymi przeszkodami na drodze do jedności, których Ojciec Święty jest w pełni świadomy. Są to z jednej strony tak zwana wyznaniowość podziału, która kurczowo trzyma się tego, co przeciwstawia dane wyznanie innym, a z drugiej strony obojętność na sprawy wiary, która przeszkodę w drodze do jedności upatruje w samym poszukiwaniu prawdy.
Odpowiadając na zarzuty adwersarzy Benedykta XVI, kardynał Koch szczegółowo opisuje centralną rolę ekumenizmu w działalności Józefa Ratzingera. Powołuje się tutaj na wydaną w tym roku książkę protestanckiego teologa Thorstena Massena pod tytułem Myśl Józefa Ratzingera o ekumenizmie. Jest on przykładny w swym dążeniu do bezkompromisowego łączenia teologii z ekumeniczną uczciwością, pisze o papieżu cytowany przez kardynała Kocha protestancki teolog.
Szef watykańskiej dykasterii przypomniał, że Józef Ratzinger zajmował się ekumenizmem już jako profesor teologii, a prace na ten temat stanowią pokaźny tom w jego dziełach zebranych. Z kolei jako kardynał był współprzewodniczącym powołanej w 1980 roku katolicko-luterańskiej komisji dwustronnej. Wniósł też wielki wkład w przygotowanie deklaracji obu wyznań na temat nauczania o usprawiedliwieniu z 1999 roku. Zaś jako papież, już w swym pierwszym przesłaniu po wyborze, uznał ekumenizm za swe podstawowe zadanie – i zobowiązał się, że nie szczędząc sił, będzie dążyć do przywrócenia pełnej i widzialnej jedności wszystkich naśladowców Chrystusa, przypomina kardynał Kurt Koch przed papieską podróżą do Niemiec. O duszpasterstwie akademickim w kontekście nowej ewangelizacji rozmawiają w Madrycie biskupi i krajowi delegaci do spraw duszpasterstwa studentów. W spotkaniu, które zostało zorganizowane przez Radę Episkopatów Europy, biorą udział przedstawiciele ponad 20 krajów, a dyskusję moderuje biskup Marek Jędraszewski, z którym rozmawia ojciec Marek Raczkiewicz.
Księże biskupie, czego dotyczy spotkanie w Madrycie?
Takie spotkanie urządzane jest zasadniczo raz na rok. Jest to spotkanie delegatów, przedstawicieli różnych episkopatów europejskich, odpowiedzialnych właśnie za ten sektor duszpasterstwa, jakim jest duszpasterstwo akademickie w ich krajach. Jest to spotkanie czy to samych biskupów, czy księży, czasem też i świeckich, którzy mają szczególną rolę, szczególną także odpowiedzialność za kształt duszpasterstwa akademickiego w ich krajach. I chodzi o to, żeby nie tylko wymienić doświadczenia, powiedzieć sobie o aktualnych czy to problemach, czy wyzwaniach, ale także ustalić wspólne działania w wymiarze europejskim na najbliższy czas. To, co by nas łączyło, a jednocześnie było także wzajemną inspiracją i pomocą.
Jakie są najważniejsze wyzwania, które pojawiają się przed aktualnym duszpasterstwem akademickim w Europie?
Te wyzwania są głęboko związane z sytuacją kulturową, z jaką się tutaj znajdujemy, a także z pewną sytuacją, jaka coraz bardziej przenika strukturę europejską. Mówił zresztą o tym bardzo wyraźnie ojciec święty Benedykt XVI, kiedy tutaj w Madrycie miesiąc temu spotkał się właśnie z młodymi pracownikami nauki, młodymi profesorami, wskazując im na jedną bardzo zasadniczą rzecz. Tendencja, jaka dzisiaj ogarnia uczelnie wyższe w całej Europie, polega głównie na tym, że tworzy się taki model uniwersytetu, wyższej uczelni, który ma przygotować młodych ludzi do konkretnej pracy zawodowej. Traci się zatem wymiar niezwykle ważny, wymiar humanistyczny, tworzenia edukacji, wychowania osoby ludzkiej. Odchodzi się od tradycyjnego sposobu funkcjonowania uniwersytetu, który w dużej mierze polegał na osobistej i osobowej łączności między profesorem, mistrzem, a studentem, uczniem. Dzisiaj to jest troszkę produkcja nie tylko nawet licencjatów czy magistrów, ale nawet i doktorów w różnych dziedzinach nauki. Ludzi, którzy otrzymują pewien stopień wykształcenia, ale którzy w niektórych dziedzinach przynajmniej wiedzą z góry, że pracy mieć nie będą i to już na poziomie uniwersytetu ich studiów zatem rodzi frustrację, niezadowolenie, poczucie jakiegoś bezsensu. Nie ma też przy tym czegoś bardzo ważnego, mianowicie edukacji. I stąd te wyższe uczelnie tracą wymiar humanistyczny.
Ciągle pada stwierdzenie podczas wystąpień, że duszpasterstwo akademickie może dać Europie nową nadzieję. Może dać tę nadzieję?
Powinno dać, musi dać, jeżeli Europa chce żyć i chce być tą częścią świata zglobalizowanego, która to część da właśnie jakiś impuls. Tymczasem odnosi się wrażenie, że Europa nie tylko się starzeje, gdy chodzi o długość wieku i to, że coraz więcej jest ludzi w wieku dojrzałym, czy już więcej niż dojrzałym, a coraz mniej młodych, ale że jakby w parze z tym starzeniem się Europy idzie kolejny bardzo ważny i bardzo niebezpieczny trend, to znaczy zmęczenie, zmęczenie duchowe, rezygnacja, takie nastawienie, by przetrwać i jeszcze, a po nas może być potop. Jakby nie myślenie o tym, co się stanie, co przekażemy kolejnym pokoleniom, co się stanie z Europą za 10, 20, za 50 lat. To zmęczenie, które jest jakimś bardzo przejmującym fragmentem współczesnej kultury, musi być przezwyciężone, jeżeli Europa chce dalej istnieć. I niewątpliwie jednym z bardzo ważnych elementów tego życia kulturowego i tej nadziei, którą trzeba pokładać w Europie, jest życie akademickie, życie uniwersyteckie. Impuls musi wyjść właśnie z tego środowiska, które w dużej mierze decyduje o kształcie kulturowym Europy. A jeżeli tak ma być, jest to szansa w ogóle przetrwania Europy jako pewnej szczególnej kultury w tej wielkiej mozaice kultur świata, to niewątpliwie duszą tych przemian i taką iskrą, która musi pokonać owe tendencje do zmęczenia, musi być duszpasterstwo akademickie, obejmujące nie tylko studentów, ale profesorów, ale pracowników nauki, a więc tych wszystkich, którzy w dużej mierze decydują o tym, co się dzisiaj dzieje na uczelniach wyższych i jaki człowiek z tych uczelni wyjdzie, na ile on będzie właśnie zdolny do tego, by chcieć żyć, by się radować życiem i żeby to pragnienie i nadzieja związane z życiem miały swój najważniejszy fundament, jakim jest Ewangelia, jakim jest osoba Jezusa Chrystusa.
Z biskupem Markiem Jędraszewskim rozmawiał ojciec Marek Raczkiewicz.
Okruchy Ewangelii.
Idźcie i wy do winnicy.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Usłyszana dzisiaj opowieść o gospodarzu, który najmuje robotników do swojej winnicy o różnej porze dnia, odnoszona jest zwykle do wielu ludzi, których Bóg powołuje do siebie w różnych okresach historycznych. Gospodarz wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. Chciałbym przybliżyć słuchaczom odmienną od tradycyjnej interpretację słów Chrystusowych, opierając się na komentarzu świętego Grzegorza Wielkiego, który mówi: ową różnicę godzin możemy przystosować do każdego wieku człowieka. Rankiem bowiem naszego umysłu są lata dziecięce. Za godzinę trzecią można uważać młodość, kiedy to jakby słońce w górę się wznosi i żar wieku wzrasta. Szósta godzina to dojrzałość. Słońce wtedy jakby w centrum pozostaje, kiedy to człowiek w pełni sił krzepnie. Dziewiąta godzina to starość, kiedy słońce jakby z osi nieba zstępuje. Wiek ten bowiem zatraca już siłę dojrzałości. Godzina jedenasta to zgrzybiałość. Ponieważ więc do dobrego życia jeden jest powołany w dzieciństwie, drugi w młodości, trzeci w pełni sił, inny w starości, inny zaś w zgrzybiałych latach, jakby o różnych godzinach są wzywani robotnicy do winnicy. Zbadajcie, najdrożsi bracia, swe postępowanie i przypatrzcie się, czy już jesteście robotnikami Boga. Dzisiejsza Ewangelia, jak i komentarz do niej świętego Grzegorza Wielkiego zachęcają nas do refleksji nad naszą odpowiedzią na głos wzywającego Pana. Większość z nas szczerze może powiedzieć, że została nie tylko zaproszona wczesnym rankiem, ale i tę pracę podjęła. Otrzymaliśmy bowiem chrzest w dzieciństwie. Rodzice wyznali w naszym imieniu wiarę w Chrystusa. Zaczęliśmy, nieświadomą jeszcze wówczas, posługę w winnicy. Dopiero z biegiem lat, gdy dokonywaliśmy refleksji nad naszym życiem, pytanie o naszą wiarę w Boga i przynależność do Kościoła stawało się coraz wyraźniejsze i różne otrzymywało odpowiedzi. Zrozumieliśmy, że nie wystarczy wyznanie wiary naszych rodziców i ich ważna praca nad naszym wychowaniem. Każdy, już jako dorosły, słysząc głos zapraszającego Pana, świadomie podejmował sam decyzję o pójściu lub nie do winnicy. Kiedy zatem odpowiedzieliśmy definitywnie na wzywający głos? Czy było to już w młodości lub w wieku dojrzałym, a może w starości? A może aż do dzisiaj się wahamy, bo w niektórych kwestiach jak rozwody, aborcja, eutanazja, zapłodnienie in vitro wcale nie jesteśmy tak mocno przekonani o słuszności nauki Kościoła. Dzisiejsza przypowieść jasno ukazuje, że każdy czas jest odpowiedni do nawiązania głębokiej relacji z Panem, który nas wzywa do służby. Jego prawa wynagradzania są też zupełnie różne od tych, które stosuje współczesna ekonomia. Właściciel winnicy rozpoczął wypłatę od ostatnich. Tak jak Chrystus do spoczynku w raju wcześniej wprowadził dobrego łotra niż apostołów. Często można zauważyć, dodaje święty Grzegorz, iż kogoś wyprzedzamy dobrymi i licznymi czynami, a jutro zaledwie nadążamy za tym, któregośmy dzisiaj zdawali się wyprzedzać. Gdy Szczepan umierał za wiarę, Szaweł pilnował szat kamienujących, a jednak on przewyższył swymi pracami w Kościele Świętym tego, którego prześladując uczynił męczennikiem. Niech więc nikt nie będzie pewny siebie, choć bowiem został powołany do wiary, nie wie, czy zasługuje na wieczne życie. Niech nikt też nie rozpacza nad takim, którego widzi pogrążonego w występkach. Nie zna bowiem bogactw miłosierdzia Bożego.
Na tym kończymy sobotni magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.